W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszam. W całej Polsce ruszyły spotkania przedstawicieli rządu i polityków PiS-u z wyborcami. Podczas nich podsumowują oni 2 lata rządów Zjednoczonej Prawicy i przekonują do swojej wizji rozwoju Polski. W niedzielę w ramach objazdu po kraju premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kraków i Skawinę, a prezes PiS-u Jarosław Kaczyński Trzciankę. W sumie odbyło się ponad 30 spotkań. Szef polskiego rządu mówił w Krakowie m.in. o zmianach dotyczących gospodarki. Zadeklarował przy tym budowanie kapitału małych i średnich polskich przedsiębiorców. W ten sposób nawiązał do zapowiedzi z sobotniej konwencji PiS-u i Zjednoczonej Prawicy.
Dlatego wsłuchując się w ich głos, zdecydowaliśmy się na ruch, który oczywiście kosztuje w budżecie, a już w szczególności w sektorze finansów publicznych, ale ruch, który był z dawna oczekiwany. Po pierwsze, dla 1-, 2-, 3-, 4-osobowych firm ZUS będzie obciążeniem proporcjonalnym do wysokości przychodów, licząc do wysokości 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli dzisiaj 5300 zł, takich jednoosobowych czy takich paroosobowych przedsiębiorców. I drugi ruch, na który się zdecydowaliśmy, to dalsza promocja znowu małych i średnich polskich firm poprzez zmniejszenie podatku CIT z 15 na 9%.
W Skawinie premier Mateusz Morawiecki mówił, że w tym roku ruszy wielki program termomodernizacji. Skawina, jak przypomniał, będzie pierwszym laboratorium tego programu. Na działanie wspierające wymianę palenisk i termomodernizację domów jednorodzinnych w ciągu najbliższych 6-7 lat rząd przeznaczy 25 miliardów złotych.
Mogę powiedzieć, gigantyczny program. Ogromny program społeczno-zdrowotno gospodarczy, tak można powiedzieć, który rzeczywiście w ciągu najbliższych kilku lat ma doprowadzić do zmniejszenia emisyjności, zmniejszenia substancji trujących i jednocześnie ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez właśnie proces izolacji. A Skawina będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym, można powiedzieć, to laboratorium zadziała.
Inny z programów dotyczy redukcji emisji spalin przez pojazdy, którego elementem jest program wymiany taboru autobusowego. Według premiera do tej pory takie umowy zostały podpisane z 46 samorządami. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Trzciance w województwie wielkopolskim omówił m.in. najważniejsze zapowiedziane podczas sobotniej konwencji plany reform. Powiedział, że wyprawka dla uczniów w wysokości 300 zł będzie realizowana od końca sierpnia. Lider PiS-u odniósł się też do zapowiedzi programu dróg lokalnych. Powiedział, że trwają prace, by móc przeznaczyć na ten cel nie 5, a 7,5 miliarda złotych. Jarosław Kaczyński mówił też o przywilejach dla rodzin, z których szybko urodzą się kolejne dzieci.
Pierwszeństwa, jeżeli chodzi o przedszkola, jeżeli chodzi o żłobki, różnego rodzaju wsparcie, o 3 miesiące dłuższy urlop macierzyński. Krótko mówiąc, będzie taka zachęta, żeby tych dzieci było więcej. Jest jeszcze taki program pewnych przywilejów, na przykład matka z wózkiem, z dzieckiem będzie bezpłatnie jeździła komunikacją miejską. To też jest ważne, to też ma pewne znaczenie.
Objazd polityków partii rządzącej po kraju ma potrwać do lipca. W tym czasie zaplanowano około 700 spotkań z wyborcami. Stanowią one element kampanii samorządowej. Bez reformy, w wyniku której powstała Krajowa Administracja Skarbowa, nie mielibyśmy tego sukcesu i tych dochodów, które dziś odnotowujemy, ocenił wiceminister finansów Marian Banaś. W rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam szef KAS-u powiedział, że w 2017 roku budżet państwa zyskał dodatkowo 42,5 miliarda złotych, z czego 30 miliardów z samego VAT-u. Środki pochodzące z uszczelnienia systemu podatkowego są wskazywane jako źródło finansowania nowych projektów zapowiedzianych podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister finansów Marian Banaś wskazał, że dzięki dotychczasowej działalności rządu PiS-u znacząco zmniejszyła się luka VAT. Przypomniał przy tym, że w czasie rządów PO-PSL z powodu wyłudzeń tego podatku budżet państwa stracił 262 miliardy złotych.
Czyli pieniądze, które mogły być wydane na autostrady, na różne programy socjalne, i być takim mocnym motorem rozwoju gospodarki w Polsce. Niestety tak się nie stało. Myśmy te pieniądze stracili, to pieniądze, które nie wpłynęły do budżetu, które zostały wyłudzone właśnie w systemie karuzeli VAT-owskich przez różnych zorganizowanych przestępców, mafie, które swobodnie działały przez ostatnie 8 lat. Trzeba powiedzieć, że luka podatkowa wyniosła pod koniec rządów PO i PSL prawie 26%. Na dzień dzisiejszy, to już mamy pewność, ta luka wynosi niecałe 14%, czyli jesteśmy poniżej średniej europejskiej i zrobiliśmy to w ciągu praktycznie jednego roku.
Rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził reformę konsolidacji służby celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. W jej wyniku od 1 marca 2017 roku powstała Krajowa Administracja Skarbowa. Zmieniony został też kodeks karny w zakresie wyłudzeń VAT. Oszustwo państwa na kwotę ponad 10 milionów złotych jest traktowane jako przestępstwo zagrożone karą 25 lat więzienia. Sprawę wyłudzeń podatku VAT w latach rządów PO-PSL ma zbadać Sejmowa Komisja Śledcza. Projekt uchwały o jej powołaniu jest już w Sejmie. Posłowie rozpatrzą go najprawdopodobniej w maju. Ulicami Szczecina i Warszawy przeszły dziś marsze dla życia. W tym roku manifestacji w obronie życia w Szczecinie towarzyszyło hasło Piękni od poczęcia. Marsz rozpoczął się na Jasnych Błoniach. Uczestnicy wyruszyli w kierunku Bazyliki Archikatedralnej. W trakcie marszu zbierane były też pieluszki dla podopiecznych domu samotnej matki w Poczerninie. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, podkreślił, że obrona życia ludzkiego jest konieczna, bo nie ma żadnego uzasadnienia dla zabijania bezbronnych.
Należy bronić życia nie tylko w Polsce, ale tam wszędzie, gdzie ono jest zagrożone, a jest u nas zagrożone. Mamy tak zwane te wyjątki aborcyjne, tak zwany kompromis, bo to jest kompromis, który zezwala na chociażby zabijanie chorych, niewinnych dzieci, tylko dlatego, że są chociażby że są chore, czy to jest podejrzeniem choroby. I jeżeli dopóki będą takie sytuacje, gdziekolwiek na świecie ktoś będzie nastawał na życie najsłabszych z tego powodu, to należy po prostu bronić tego życia. Nie ma żadnej racji, aby zabijać drugiego człowieka. Dlatego też marsz dla życia, dlatego też to, co nazywamy obroną życia człowieka i wszelkie działania, które ma na celu ratowanie życia przed narodzeniem i pomoc po urodzeniu.
Główne przesłanie, jakie płynie do młodych z tych marszy, brzmi: nie ma ważniejszej sprawy jak życie człowieka, podkreśliła siostra Bożena Salis, salezjanka.
Bezcenne. To, co dzisiaj będziemy wnieść w kaśle. Życie jest piękne. I tego uczymy. O tym mówimy. Człowiek, który jest poczęty, już jest piękny i człowiek już ma talent od tego poczęcia genetycznie zaplanowany. Dlatego wartość życia, to co Jan Paweł II tak bardzo podkreśla, od poczęcia do naturalnej śmierci.
W Warszawie przeszedł 13. Marsz Świętości Życia. W mediach społecznościowych towarzyszyła mu akcja z tak zwanym hashtagiem #adopcja, tłumaczącym, że każda kobieta, która spodziewa się dziecka, nie musi decydować się na aborcję, ale może urodzić i oddać dziecko do adopcji. Warszawską manifestację pro-life poprzedziły eucharystie w kilku świątyniach, między innymi msza święta w katedrze świętych Floriana Męczennika i Michała Archanioła na Pradze. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski.
Otrzymaliśmy jasną odpowiedź, dlaczego tyle, powiedziałbym, zachodu, tego starania wokół tego, aby udowodnić, że życie jest czymś niezwykle ważnym. Święty Piotr, mówiąc do współbraci Żydów przez jakby negatyw, wskazując im na poważny dla całej historii błąd, powiedział: zabiliście dawcę życia i to nam wystarczy. On był dawcą życia. A więc skoro tak się rzeczy mają, to znaczy, że Bóg, stwarzając nas, nie tylko daje ten dar tak jakby obok nas, przesyła, ale On jest tym darem.
Rodziny powinny dawać świadectwo radości i pokazywać, że każde dziecko to dar od Boga, podkreślali uczestnicy marszu Anna i Jakub.
Pokazywać tą radość bycia po prostu z rodziną, bycia rodziną, częścią też i Boga. I myślę, że tym powinniśmy przykładem może przekonywać ludzi, jak żyć według wartości. Każde życie, każde dziecko jest cenne, jest wartością, jest celem samym w sobie. I takie dzieci, które są niepełnosprawne, też dają szczęście, też uczą drugiego człowieka właśnie ofiarności, miłości i dużo siebie ofiarują.
Uważam, że jak patrzymy na te dzieci tutaj biegające, no to jest życie. Dla mnie to ten marsz nie jest przede wszystkim, nie jest przeciw niczemu, tylko jest za tym życiem i to pokazujemy. I chcemy jakby też na tym marszu pokazać no właśnie to życie, te piękne dzieci, które biegają razem z nami.
Jak co roku odbyła się także zbiórka artykułów dla niemowląt, które zostaną przekazane do domu samotnej matki w Zielonce i Chiliczkach. Marsze nawiązują do Dnia Świętości Życia obchodzonego 25 marca. Kościół w Polsce ustanowił ten dzień w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarty w encyklice Evangelium Vitae. We wszystkich kościołach w Polsce odbyło się narodowe czytanie Pisma Świętego. Była to druga, tak zwana niedziela biblijna. Jednocześnie zainaugurowała ona 10. tydzień biblijny. W tym roku centralna liturgia narodowego czytania Pisma Świętego sprawowana była w katedrze na Wawelu. Wzięli w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. Eucharystii przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, który zachęcał do sięgnięcia po Pismo Święte, życia tym słowem i przekuwania jego na codzienność.
Znaleźć sens dla siebie poprzez powrót do pism, do tych, które zapowiadały działalność Pańskiego Mesjasza i do pism, które mówiły o tym, że spełniły się prorockie zapowiedzi, do Ewangelii. Nią żyć, nią się kierować, w niej znajdować najświętsze, najpiękniejsze inspiracje do życia osobistego, społecznego, narodowego, państwowego. To jedyna droga, aby Europa, a w niej także Polska, mogły odzyskać swoją tożsamość, a przede wszystkim nadzieję dla siebie.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski wyraził też wdzięczność za to, że w obchody narodowego czytania Pisma Świętego włączyli się przedstawiciele życia państwowego oraz że z Ewangelii i społecznej nauki Kościoła czerpią oni inspirację do kierowania naszą ojczyzną. Przedmiotem lektury w tym roku był list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Kontekstem drugiego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego było stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki oraz premier Mateusz Morawiecki. Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania przedłożyły w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji w sprawie Syrii. W dokumencie potępiono użycie broni chemicznej w tym kraju oraz postulowano utworzenie niezależnego mechanizmu badania takich incydentów w przyszłości. Projekt rezolucji ma charakter kompleksowy i dotyczy aspektów wojskowych, humanitarnych i politycznych sytuacji w Syrii. Autorzy dokumentu wezwali rząd Syrii do współpracy z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Zażądali niezwłocznego rozejmu między wojskami rządowymi i rebeliantami, a także stworzenia warunków dla nieskrępowanej pomocy humanitarnej i ewakuacji medycznej chorych i rannych osób cywilnych. Według źródeł dyplomatycznych dyskusja nad projektem ma rozpocząć się w poniedziałek. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa odrzuciła rosyjską rezolucję potępiającą ataki sił Zachodu w Syrii. Syria stała się centralnym polem rozgrywek i intryg polityki światowej, ocenił profesor Piotr Mickiewicz z Akademii Marynarki Wojennej.
Z punktu widzenia interesów strategicznych, wrogiem Stanów Zjednoczonych oraz koalicji, która z nimi jest związana, jest Iran. Natomiast strategicznym interesie Rosji jest pozostanie reżimu przyjaznego Rosji na terenie Syrii, czyli celem rosyjskim jest utrzymanie Asada przy władzy. Stąd będzie podjęta jakaś reakcja o charakterze polityczno-propagandowym, aczkolwiek nie będzie to reakcja bardzo mocna, z tego względu, że wygląda na to, iż Rosjanie zostali ostrzeżeni o możliwości przeprowadzenia takiej uderzenia. Świadczy o tym fakt wyjścia z syryjskiego portu rosyjskich okrętów w tak zwanym geście dobrej woli. Wiemy, że będzie przeprowadzone działania wrogie, w związku z tym my wyprowadzamy swoje siły, abyście przypadkiem w nas nie uderzyli.
Rosja oraz rząd w Damaszku zaprzeczają, jakoby podczas ataku na Dumę 7 kwietnia użyto broni chemicznej. Tymczasem amerykańska administracja ma informację, iż do ataku chemicznego w Dumie syryjski reżim użył sarinu i chloru, co potwierdzają symptomy zaobserwowane u ofiar. Połączone siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem w sobotę serię nalotów w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej podczas ataku 7 kwietnia we wschodniej Gucie. Miało wówczas zginąć ponad 60 osób. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że jesteśmy wezwani, by mieć wielki szacunek i troskę o nasze ciało, a także ciało innych osób. W rozważaniach przed modlitwą Regina Celi w Watykanie papież przypomniał, że Jezus, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał w ciele i duszy, pozwala nam zrozumieć, że musimy mieć pozytywną wizję naszego ciała. Ciało jest wspaniałym darem Boga, przeznaczonym w zjednoczeniu z duszą, aby w pełni wyrazić obraz i podobieństwo do Niego, podkreślił papież i apelował o szacunek dla ciała.
Każda obraza, rana lub przemoc wobec naszego ciała, ciała bliźniego, jest zniewagą dla Boga Stwórcy. Moje myśli biegną szczególnie ku dzieciom, kobietom, osobom starszym, dręczonym cieleśnie. W ciele tych osób znajdujemy ciało Chrystusa. Jezus wyśmiewany, oczerniany, poniżany, biczowany, ukrzyżowany, uczył nas miłości. Takiej miłości, która w swoim zmartwychwstaniu okazała się potężniejsza od grzechu i śmierci.
Papież Franciszek powiedział, że w świecie, w którym zbyt często przeważa brutalność wobec najsłabszego i materializm tłumiący ducha, wierzący muszą być zdolni do tego, by spojrzeć w głębie i docenić nowość życia, jaką Jezus zasiewa w dziejach. Ojciec Święty zachęcał też wiernych do modlitwy za małego chłopca z Wielkiej Brytanii i Francuza, o których trwają sądowe batalie, by nie dopuścić do odłączenia ich od maszyn podtrzymujących życie. Po modlitwie Regina Celi papież przyznał, że jest głęboko zaniepokojony sytuacją na świecie, gdzie mimo narzędzi, które są do dyspozycji wspólnoty międzynarodowej, trudność sprawia uzgodnienie wspólnych działań na rzecz pokoju w Syrii i innych regionach świata.
Pomimo narzędzi dostępnych dla wspólnoty międzynarodowej, trudno jest dojść do porozumienia w sprawie wspólnego działania na rzecz pokoju w Syrii i w innych regionach świata. Modlę się o pokój i zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli, aby nadal to robili. Ponownie apeluję do wszystkich przywódców politycznych, aby zwyciężyła sprawiedliwość i pokój.
A transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.